Dziękuję Gosiu za zaproszenie. Witam Państwa bardzo gorąco. Widzą Państwo kadr, właściwie dwa fotosy z pracy nad filmem Blaszany Bębenek, który będziemy dzisiaj oglądać, ale zanim obejrzymy film, chciałam Państwu powiedzieć co nieco na temat dwóch dekad takiego zjawiska, które w historii kina zwykło się nazywać nowym kinem niemieckim. To jest zapożyczenie z języka angielskiego, New German Cinema, tak Anglicy i Amerykanie zwykli nazywać to zjawisko. Niemcy mówili trochę inaczej i dzielili też trochę inaczej chronologicznie, to znaczy w ogóle dokonywali podziału chronologicznego w tych 20 latach. I takim początkowym okresem był młody film niemiecki, a potem on się przekształcił w nowy film niemiecki. No i właśnie Anglosasi zrobili z tego New German Cinema, dlatego my w polskim języku też ten termin stosujemy. Jak powiedziałam Państwu, 20 lat istnienia, lata 1962-1982 i ja bym postulowała nawet podział tego okresu na trzy takie podokresy istotne. Pierwszy okres byłby okresem inicjalnym i on się zaczyna w 1962 roku wraz z festiwalem w Oberhausen. Będziemy o nim jeszcze krótko mówili. Trwa do roku 1966. W tym czasie tworzy się głównie krótkie metraże, pisze się właśnie manifest oberhauseński i powstają podwaliny instytucjonalne pod rozwój tego nowego kina niemieckiego. W drugim okresie, czyli w tym okresie już właśnie młodego filmu niemieckiego, który się zaczyna w 1966 roku i zaczyna się od premier dwóch ważnych filmów. Od filmu Pożegnanie z dniem wczorajszym Aleksandra Klugego, to taki wybitny intelektualista kina niemieckiego, z wykształcenia prawnik, uczeń Teodora Adorna. Zresztą Adorno wprowadzał go do filmu, polecając go Fritzowi Langowi jako asystenta. Tak właśnie Aleksander Kluge trafił do kina i w 1966 roku zrealizował Pożegnanie z dniem wczorajszym, które jest filmem niezwykłym, uznawanym za jeden z najlepszych filmów niemieckich po roku 45, po II wojnie światowej. I taki film, którego sam tytuł już jest swego rodzaju manifestem, czy jakbyśmy powiedzieli statementem, prawda? Pożegnanie z dniem wczorajszym. Dokładnie to zrobili twórcy nowego kina niemieckiego. Pożegnali dzień wczorajszy, pożegnali kino ojców i zaczęli swoją najpierw małą, a potem dużą rewolucję, głównie artystyczną. I tym drugim filmem, o którym powiedziałam, był film Volkera Schlöndorfa, reżysera Blaszanego Bębenka, również rok 66, Niepokoje wychowanka Turlesa. To była ekranizacja prozy Musila, w którym Volker Schlöndorf opowiada historię młodego chłopaka, który jest uczniem takiej szkoły kadetów gdzieś na prowincji monarchii austro-węgierskiej i ta opowieść z tych czasów służy mu za taki wehikuł do opowiadania o totalitaryzmach, o autorytaryzmach dwudziestowiecznych, między innymi oczywiście również o faszyzmie i o nazizmie. Film również wybitny, czarno-biały, utrzymany w takiej bardzo surowej poetyce. Oba filmy i ten Klugego, o którym Państwu mówiłam, i Schlöndorfa zostały zauważone właśnie natychmiast przez międzynarodowe jury międzynarodowych festiwali. W Wenecji Srebrny Lew dla Klugego, nagroda Fipreszczi w Cannes dla Schlöndorfa w pewnym sensie utorowały drogę dalszym filmom i kolejnym twórcom tego nurtu. I ostatni okres wieńczący zjawisko nowego kina niemieckiego, który rozpoczął się w 1975 roku i trwał do 1982. 1975 rok to taki rok, kiedy kino niemieckie, to nowe kino niemieckie po raz pierwszy właściwie trafia do szerokiej publiczności, naprawdę szerokiej publiczności. Wtedy powstaje film Utracona cześć Katarzyny Blum w reżyserii znowu Volkera Schlöndorfa i jego żony ówczesnej Margarete von Trotty. Film poświęcony wydarzeniom, które wówczas bardzo rozpalały no nie tylko wyobraźnię reżyserów, ale w ogóle interesowały bardzo Niemców, ponieważ rok 75 to już połowa lat 70. to już jest ten moment, kiedy działa frakcja Czerwonej Armii, lewicowa grupa terrorystyczna i tej tematyce właśnie niemieckiego, zachodnio-niemieckiego terroryzmu ten film jest poświęcony. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Kończy się ten nurt, proszę Państwa, w 1982 roku śmiercią, to jest taki symboliczny koniec, śmiercią jednego z jego najwybitniejszych przedstawicieli, czyli Rainera Wendera Fassbindera. I o tym twórcy też sobie parę słów powiemy. Proszę Państwa, wracając do początku, ja sobie przyjęłam taki chronologiczny porządek i tak też Państwu będę o tym opowiadać. Na początku lat 60. Już zaczynała się właściwie kontestacja, jeszcze przed rokiem 68. zaczynała się już kontestacja panującego porządku, zarówno jeżeli chodzi o porządek polityczny, ład społeczny, czy obyczajowość dominującą wtedy w Republice Federalnej Niemiec, oczywiście z całym tym bagażem, dziedzictwem III Rzeszy, jak i kontestacja takiego porządku w świecie filmowym, struktur produkcyjnych, sposobów finansowania filmu, tematyki, która była poruszana w kinie niemieckim, no i formy, którą posługiwali się reżyserzy jeszcze tego starszego pokolenia, które pamiętało wojnę. W kinematografii zachodnio-niemieckiej w latach 60. właściwie dominowało kino popularne, takie niewybredne kino rozrywkowe spod znaku Heimatfilmów, takich filmów ojczyźnianych opowiadających o regionach Niemiec, w których przyroda odgrywała bardzo istotną rolę. I taki tani melodramatyzm się pojawiał. Filmy o Winnetou, cała seria filmów o Winnetou na podstawie powieści Karola Maya, seria filmów kryminalnych Edgara Wallace'a, filmy erotyczne, bardzo sławne w tym czasie, bardzo popularne w tym czasie, nie tylko w Niemczech Zachodnich. I jednym z takich najbardziej prężnie działających producentów wtedy w latach 50., 60. i jeszcze dalej 70. był producent z Łodzi, Artur Brauner. To był Polak, który wyjechał do Niemiec i tam w 1946 roku założył swoją firmę CCC Film Kunst i tak jak mówię, bardzo prężnie ta firma działała. On współprodukował film Agnieszki Holland, między innymi Europa, Europa. Pojawia się, proszę Państwa, w latach 60. nowe medium, wchodzi do domów zachodnio-niemieckich, wchodzi telewizja i ta telewizja odbiera, jak sobie Państwo wyobrażają, widzów kinom, do tego stopnia, że w tej dekadzie mówi się o upadku branży kinowej. Rzeczywiście to nie tylko w Niemczech się działo się tak na całym świecie, Stany Zjednoczone czy Hollywood też się z tym borykało, no i Niemiec to też nie ominęło. Dodatkowo w roku 62 upada UFA, czyli ta wielka wytwórnia filmowa, pamiętająca jeszcze czasy Republiki Weimarskiej, a potem niestety tak brzydko wykorzystana do produkcji filmów przez nazistów, ale jednocześnie wraz z upadkiem tego starego porządku, który reprezentowała w pewnym sensie UFA, pojawia się nowa nadzieja na odnowę tego kina niemieckiego. Pojawiają się młodzi twórcy i pierwsze oznaki tej odnowy zaczynają być widoczne na obszarze kina filmu krótkometrażowego. I tutaj znowu dwa nazwiska, które już wymieniałam wcześniej, Aleksander Kluge i Volker Schlöndorff. Kluge w 1961 roku zrealizował taki film Brutalność w kamieniu. To jest taki dokumentalny film pokazujący pozostałości po tej takim splendorze, do którego dążyli naziści, po tej wielkości, do której dążyli naziści w Norymberdze, tam gdzie odbywały się zjazdy partyjne. I on ma tylko taki niewielki komentarz w ścieżce dźwiękowej, czarno-białe zdjęcia i bardzo pompatyczną muzykę. Jest filmem oczywiście wielce krytycznym wobec III Rzeszy i jej dziedzictwa, którego przecież nie mogła ta wczesna Republika Federalna absolutnie się wyprzeć, przynajmniej jeżeli chodzi o polityczno-obyczajowe rejony. No i Volker Schlöndorff, który realizuje film Kogo to obchodzi, również krótki metraż, który jest fabułą. Oba filmy zostają dostrzeżone, oba filmy zostają nagrodzone. Także 28 lutego, proszę Państwa, 1962 roku podczas 8 zachodnio-niemieckich dni filmu krótkometrażowego zostaje ogłoszony manifest. Ten manifest oberhauseński, taki bardzo słynny, od którego wszystko się zaczęło. On bardziej niż... nie miał jakiejś takiej praktycznej, w tym momencie, w którym powstał przynajmniej, takiego praktycznego zastosowania, ale stał się doskonałym mitem założycielskim tego młodego kina, ponieważ później trwało to jeszcze parę lat, zanim twórcy doszli do tego, że mogli tworzyć chociażby pierwsze swoje fabuły pełnometrażowe. Podczas ogłaszania manifestu padło takie buńczuczne zdanie: stary film umarł, wierzymy w nowy, które wykrzykiwali sygnatariusze. Było ich 20 kilku, sami, proszę państwa, mężczyźni. No, właściwie w tych czasach to nikogo nie powinno dziwić. I też prawie wyłącznie sami reżyserzy. To byli ludzie, którzy nie należeli do jednej generacji, łączyła ich bardziej właściwie wspólnota interesu, przy czym potem, po ogłoszeniu tego manifestu, już nigdy nie skonsolidowali grupy, już nigdy nie wystąpili właśnie pod jednym szyldem. Powiedziałam państwu, że ten manifest i te zmiany dotyczyły filmu krótkometrażowego i też ograniczały się właściwie na tym etapie jeszcze do środowisk kinofilskich i do środowisk krytyki filmowej. Czyli to jeszcze nie było, jeszcze kino niemieckie, nie można powiedzieć, że oddychało pełną piersią wtedy, bo jeszcze te fabuły nie powstały. No ale, jak powiedziałam, manifest zainicjował jednak zmiany trwające przecież do początku lat 80. Proszę państwa, w 65. roku powstaje ważna instytucja, Kuratorium Młody Film Niemiecki, które wspiera debiuty filmowe oraz dystrybucję filmów. I z pieniędzy, które rząd niemiecki przeznaczył na produkcję filmową, w latach 66-68 skorzystali twórcy 20 filmów. Łącznie ta produkcja została wsparta sumą 5 milionów marek, co na ówczesne czasy było sumą niebagatelną. Z tych dotacji skorzystali właśnie Kluge, Schlöndorff, ale również później już powoli wchodzący, robiący pierwsze kroki na gruncie filmowym Werner Herzog i Wim Wenders. Od początku to młode kino niemieckie, jak państwu powiedziałam, święciło triumfy na międzynarodowych festiwalach filmowych, ale również było takim przyczynkiem do tego, że niemiecka krytyka filmowa zaczęła troszeczkę inaczej spoglądać na rodzime kino. Także można powiedzieć, że nowe kino niemieckie było w dużym stopniu takim zjawiskiem właśnie festiwalowym. Nie tyle właśnie szerokiej publiczności, na to jeszcze trzeba będzie poczekać, co zjawiskiem festiwalowym. Proszę państwa, w tym kinie intelektualnym Aleksandra Klugego, oprócz Pożegnania z dniem wczorajszym, należy wspomnieć film Artyści pod kopułą cyrku, Bezradni. To jest film z 68 roku, nagrodzony Złotym Lwem. Film, który formalnie był najbardziej radykalnym kinem tego młodego filmu niemieckiego i bardzo był takim bardzo dobrym wehikułem dla tego, co się działo wtedy na płaszczyźnie społecznej, bo wyrażał społeczną, studencką rewoltę, która wtedy w latach 67-68 przecież przez Niemcy się przetaczała. Na obszarze kina rozrywkowego, niemalże w tym samym roku, bo w 68, ma miejsce rzecz bardzo ciekawa. Odbywa się premiera filmu Do rzeczy skarbie. To jest film w reżyserii May Spiels. May, tak jak Maj po angielsku. I to była pierwsza reżyserka pokolenia powojennego, której udało się przebić ze swoim filmem w kinie i na obszarze filmu w ogóle, a od razu był to film fabularny, komedia, dzisiaj już uchodząca za kultową w Niemczech, w której jest taka scena, gdzie młodziutka wówczas aktorka Uschi Glas zdejmuje się, niemalże zupełnie się rozbiera do takiego gorsetu koronkowego na posterunku policji. No, to oczywiście w Niemczech nawet jeszcze tych późnych lat 60. wzbudzało w niektórych kręgach zażenowanie i było określane jako skandal. W kinie krytycznym tymczasem pojawia się nowy Heimatfilm, taki taki rodzaj Heimatfilmu, który będzie oczywiście nawiązywał do tego tradycyjnego niemieckiego gatunku, ale będzie go bardzo krytycznie, bardzo twórczo trawestował. I tutaj należałoby wymienić 4 tytuły istotne. To jest film Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii Petera Fleischmana, 69 rok, w którym pojawiają się 2 aktorki, Angela Winkler i Hanna Szygula, które dla nowego kina niemieckiego będą takimi symbolami kobiecości, będą kobiecymi twarzami tego kina. Angelę Winkler zobaczą Państwo dzisiaj w filmie Blaszany bębenek. Drugim filmem, jeśli będą 2 filmy od razu Volkera Schlöndorfa, Michael Kohlhaas, Buntownik z 69 roku i Nagłe wzbogacenie się biednych ludzi z Kombach z 71. No i pojawia się również film wspomnianego już Rainera Wendera Fassbindera, choć to nie jego debiut, Pionierzy z Ingolstadt 1970 rok, to również krytyczny Heimatfilm. Czyli tutaj widzą Państwo, że twórcy starają się jakby na gruncie kina, w tych strukturach, w estetyce samego medium, w charakterze samego medium, tego najbardziej tradycyjnego gatunku niemieckiego, jakim był Heimatfilm, wprowadzić nowe treści. W 66 roku powstaje tu, jeżeli chodzi o wsparcie instytucjonalne, jeszcze tylko właśnie 2 słowa, w 66 roku powstaje Niemiecka Akademia Filmu i Telewizji w Berlinie, Zachodnim oczywiście, która skupia się na produkcji takiego krytycznego, mocno spod znaku socjalizmu, filmu dokumentalnego, a w 1967 z kolei Wyższa Szkoła Filmu i Telewizji w Monachium, gdzie z kolei nacisk zostaje położony na względy estetyczne i do dzisiaj można powiedzieć, że pomiędzy tymi szkołami niemieckimi i w Berlinie i w Monachium ta różnica istnieje i bardzo często widać na festiwalach po debiutach, z jakiego ośrodka edukacyjnego jest debiutant. Proszę Państwa, styl filmów tego okresu, mówiąc najoględniej, to oczywiście czarno-biała taśma, antypsychologizacja, bardzo często pojawiały się eksperymenty montażowe, subiektywna kamera, to wszystko powodowało taki efekt obcości, który z kolei miał przeciwdziałać iluzji, prawda? Czyli temu czemuś, co przyrosło tak mocno do kina stylu zerowego, do kina szczególnie amerykańskiego, hollywoodzkiego. Tutaj twórcy niemieccy starali się działać przeciwko temu. Oczywiście widać było w tym wpływ awangardy, takiego realizmu społecznego, ale paradoksalnie pojawiały się również akcenty amerykańskiej popkultury i ta amerykańska popkultura stanowiła pewien wzorzec dla wybitnych twórców nowego kina niemieckiego, przede wszystkim dla Fassbindera i Wendersa. I teraz to jest właśnie ten moment, proszę Państwa, druga połowa lat 60. czy przełom 60. 70., kiedy tak zwana wielka trójka, właściwie wielka czwórka, no o Schlöndorfie już powiedzieliśmy, czyli ta reszta tej wielkiej czwórki debiutuje. W 67 roku debiutuje Werner Herzog filmem Znaki życia. W 66, ale jeszcze w krótkim metrażu, Wim Wenders filmem Miejsca zdarzeń i dopiero w 71 roku kręci swój pierwszy pełnometrażowy film pod tytułem Lato w mieście. I Fassbinder w 69 roku kręci swój pierwszy film Miłość jest zimniejsza niż śmierć, taki film, który jest hołdem złożonym właśnie amerykańskiemu kinu gangsterskiemu. O tych 3 twórcach będę jeszcze mówić. W 70 roku, proszę Państwa, czyli 2 lata po 68, w którym został, jak Państwo sobie być może przypominają, zerwany festiwal w Cannes, w 70 roku zostaje zerwany festiwal filmowy w Berlinie. Teraz powodem nie są zamieszki studenckie czy niezgodność lewicujących z prawicującymi, ale pokaz w konkursie filmu takiego niemieckiego reżysera Michaela Verhoevena, OK, taki miał tytuł ten film, i on opowiadał o autentycznych, o zbrodniach, po prostu o zbrodniach amerykańskich żołnierzy w Berlinie podczas ich tam stacjonowania. Film, tak jak mówię, festiwal został zerwany, Amerykanie się obrazili, ale efektem ubocznym i pozytywnym tego wydarzenia było to, że zdecydowano się na zmiany strukturalne w festiwalu, w organizacji festiwalu, który otworzył się na film artystyczny. Właśnie od 70 roku w historii festiwalu to można zaobserwować. Powstała bardzo dobra do dziś istniejąca sekcja Forum. W 1971 roku z kolei wystartowało filmowe wydawnictwo Autorów. To bardzo istotna rzecz. Najpierw to była spółdzielnia, potem spółka produkcyjna i dystrybucyjna, której bardzo poświęcił się Wim Wenders. On bardzo, bardzo mocno współpracował, produkował właśnie z tym wydawnictwem swoje filmy. I w 2011 roku dopiero, proszę Państwa, ta firma splajtowała, czyli istniała, właściwie można powiedzieć, że jak na warunki filmowe, szczególnie już po upadku muru berlińskiego, całkiem długo. Nowe kino niemieckie, proszę Państwa, było jednak również, i o tym trzeba pamiętać, tutaj pojawią nam się takie wspólne elementy pomiędzy sztuką, kulturą a polityką, ponieważ to kino było integralną częścią polityki kulturalnej prowadzonej przez SPD, przez socjaldemokrację niemiecką, głównie właściwie od 1969 roku. I było takim artystycznym, ponieważ było wysoko jakościowo artystyczne, to było takim emblematem RFN na arenie międzynarodowej, z czego SPD i ówczesna elita niemiecka, polityczna, bardzo mocno korzystały. No i czas 67-68, proszę Państwa, to również czas, już wspominam, rewolty studenckiej. I tutaj ta rewolta studencka w Niemczech jest o tyle istotna, że bardzo wielu twórców filmowych utożsamiało się, może nie byli bezpośrednio członkami ruchów studenckich, ale utożsamiali się z tymi ruchami, utożsamiali się z ideami, o które walczyli, czy z postulatami, z którymi występowali wówczas niemieccy studenci. I do takich twórców należeli bez wątpienia Volker Schlöndorff i Rainer Werner Fassbinder, którzy, nawiasem mówiąc, mieli również prywatne kontakty. Fassbinder trochę bardziej intensywne, z terrorystami z frakcji Czerwonej Armii. Takim ubocznym efektem rewolty studenckiej w Niemczech było właśnie powstanie frakcji Czerwonej Armii. W 1967 roku jeszcze Gudrun Enslin, Andreas Bader, później dołączyła do nich Ulrike Meinhof, założyli organizację o nazwie Rote Armee Fraktion, która przez całe lata 70. i jeszcze do 89. roku właściwie z różną częstotliwością, z różnym natężeniem terroryzowała od wewnątrz, prawda, społeczeństwo zachodnio-niemieckie, walcząc o to samo, o co walczyli studenci, czyli występując przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu, przeciwko wojnie w Wietnamie, jakby prodemokratycznie postępując, walcząc o sprawiedliwość społeczną, o to, żeby polityka niemiecka w końcu odcięła się od dziedzictwa, przepraszam, nazistowskiego, o to, żeby z uniwersytetów, z kancelarii prawniczych i sądów wyrzucić jeszcze urzędników, którzy należeli do NSDAP, ale oni to robili przy pomocy aktów terrorystycznych, posługując się przemocą. I od razu właściwie, proszę Państwa, stali się, frakcja Czerwonej Armii stała się takim samograjem, mówiąc kolektywnie, przepraszam, kolokwialnie, takim motywem, który bardzo zainteresował i zafascynował twórców filmowych, i też część tej twórczości nowego kina niemieckiego była poświęcona działalności frakcji Czerwonej Armii. I tutaj pierwszym filmem, który należy wymienić, jest film wspomniany przeze mnie z 1975 roku, Utracona cześć Katarzyny Blum, Margarete von Trotta i Volker Schlöndorff, i pierwszy, jak powiedziałam, komercyjny sukces filmu niemieckiego, który też, o którym też możemy powiedzieć, że oddziaływał społecznie. Po filmie rozpętała się nagonka na twórców tego filmu, taka niemiecka bulwarówka Bild, która jest odpowiednikiem naszego Faktu, publikowała artykuły szkalujące twórców filmu, ale nie tylko twórców filmu, również pisarza Heinricha Bölla, który był autorem pierwowzoru literackiego tego filmu. Więc rzeczywiście rozpętała się burza za sprawą tego filmu, ale również za sprawą tego filmu nowe kino niemieckie wypłynęło właśnie, jak powiedziałam, na te międzynarodowe wody. I również w tym samym momencie Werner Herzog, czyli czyli w roku 75, kręci zagadkę Kaspara Hausera, która również w Cannes zdobywa kilka nagród i przydaje dodatkowo splendoru temu nowemu nurtowi. Jeżeli chodzi o inne filmy poświęcone terroryzmowi, Margaretę von Trotta już sama, bez Volkera Schlöndorfa, nakręciła w 1977 roku film zatytułowany Drugie przebudzenie Christy Klages. W 1978 roku pojawia się rzecz zupełnie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o historię kina niemieckiego. Niemcy jesienią, tak się nazywa film, który zostaje wówczas nakręcony. Jest to film kolektywny, w którego produkcji bierze 10 reżyserów i reżyserek, między innymi Aleksander Kluge, Volker Schlöndorff i Fassbinder, która jest taką reakcją, proszę Państwa, na tak zwaną niemiecką jesień. W 1977 roku terroryści z frakcji Czerwonej Armii porwali i po jakimś czasie zamordowali Hansa Martina Schleiera, taki przedsiębiorca z nazistowskimi korzeniami. W odwecie za to, że władze nie chciały wypuścić z więzienia już wtedy, wcześniej właśnie pojmanych i aresztowanych Enslin, Badera i Ulrike Meinhof. Oni byli osadzeni w więzieniu, czekali na proces i druga, taka młodsza generacja frakcji Czerwonej Armii postanowiła odbić ich z więzienia właśnie takim szantażem. No, ówczesny rząd niemiecki na ten szantaż, znaczy na taką godę nie poszedł, nie zgodził się na to i ci terroryści popełnili w więzieniu w Stammheim samobójstwo. Świat filmowy, tak jak powiedziałam, zareagował na to momentalnie. Rok później już jest premiera tego filmu Niemcy jesienią. I jak sobie Państwo wyobrażają, sądząc po nazwiskach Kluge, Fassbinder, Schlöndorff chociażby, ci filmowcy nie biorą strony terrorystów, ale jednak wypowiadają się w takim duchu, że państwo niemieckie zawiodło, że należało jednak wyciągnąć rękę do młodzieży, należało rozmawiać z młodzieżą, nie należało dopuszczać w ogóle do eskalacji przemocy. I o tym jest film Niemcy jesienią. Fassbinder kręci dodatkowo w 75. Matkę Küsters i w 79. Trzecią generację. To też filmy o frakcji Czerwonej Armii. I Margaretę von Trotta, wspaniały film w 81. roku, Czas ołowiu, Złoty lew. Za ten film jej przypadł w udziale. Film, no jak to von Trotty, film feministyczny, film o kobietach. Bardzo niewiele pojawiało się takich, nie tylko pozytywnych, ale w ogóle ciekawych postaci kobiecych w nowym kinie niemieckim. I von Trotta była przedstawicielką tego odłamu nowego kina niemieckiego, który postaciami kobiet się zajmował. I teraz króciutko chciałam Państwu powiedzieć o czymś, czego nie znajdą Państwo w podręcznikach historii kina, jeżeli chodzi o kino niemieckie, to nowe kino niemieckie. Mianowicie o ten odłam kobiecy właśnie, ten odłam feministyczny tego nurtu, który był właściwie jednym z najbardziej twórczych i takich najbardziej wywrotowych też pod względem estetycznym obszarów nowego kina niemieckiego. I do niego należała właśnie Margarete von Trotta, ale ona się sytuowała w głównym nurcie. Po tym filmie Czas ołowiu w 82 roku reżyserka nagrała film Biała gorączka. Wspaniały film opowiadający o kobiecej przyjaźni. I poglądy von Trotty na temat kina kobiecego, to jest taka reżyserka, która do dzisiaj tworzy filmy. Jednym z jej ostatnich filmów była Hannah Arendt. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki tytuł sprzed kilku lat. Poglądy tej reżyserki sprowadzały się do tego, że twierdziła ona, że kobiety inaczej wybierają tematykę, poświęcają wiele więcej uwagi i odnoszą się z respektem i wyczuciem do postaci, które portretują. W kinie kobiet brak jest podziału według von Trotty na rozum i uczucia, na wielką czy małą historię i też brak jest podziału na to, i to był jeden z postulatów w ogóle feminizmu, nie tylko niemieckiego, podziału na to, co prywatne i polityczne. Czyli nie ma czegoś takiego jak dwie sfery osobne, prywatne i polityczne, czy życie osobiste i publiczne. Wszystko powinno być połączone i wszystko powinno znaleźć swój wyraz również w twórczości filmowej. Inną reżyserką ciekawą, też pasującą do tego, czy wpisującą się w ten nurt była Ulrike Oettinger, znajdująca się na antypodach twórczości von Trotty, awangardowa, niezależna autorka, która w 1978 roku nakręciła film Madame X, Absolutna Władczyni, a w 1981 Freak Orlando. Helke Sander to też jedna z reżyserek niemieckich tego okresu. Ona uprawiała takie kino, które było antyhierarchiczne i antyautorytarne. Robiła taką własną filmową rewoltę. Bardzo często jej filmy przyjmowały formę takich subiektywnych zwierzeń, pamiętników. Ona się też pojawiała sama w tych swoich filmach. I w 1977 roku wyreżyserowała taki film Wszechstronnie zredukowana osobowość, w 1980 Czynnik subiektywny i w 1983 Początkiem wszystkich nieszczęść jest miłość. Helke Sander to była też reżyserka, która założyła czasopismo filmowe Frauen und Film w 1974 roku w Berlinie Zachodnim. Do tej grupy jeszcze zaliczyłabym jedną reżyserkę, Helma Sanders-Brahms, która w 1979 roku nakręciła film Niemcy, blada ojczyzno, który był takim kobiecym odpowiednikiem bardzo znanego i opiewanego przez wszystkich historyków kina filmu Fassbindera Małżeństwo Marie Brown z 1978 roku. Te filmy powstały prawie w tym samym czasie i właśnie film Brahms uchodzi za taką kobiecą odpowiedź na ten film Fassbindera. Jeżeli Państwo interesują się tym okresem, to warto jest te filmy zobaczyć jeden po drugim, żeby porównać nie tylko style autorskie tej reżyserki i tego reżysera, ale również być może doszukać się tych cech, o których mówiła von Trotta i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje coś takiego jak styl kobiecy i styl męski. To są filmy na ten sam temat. One są do siebie nie bliźniaczo podobne, ale bardzo podobne. I proszę Państwa, żeby zakończyć ten wątek kina kobiecego, chciałam Państwu powiedzieć, że w 1979 roku, czyli 17 lat po Oberhausen, tam mówiłam Państwu, że tam byli sami mężczyźni, otóż w 1979 roku kobiety reprezentujące różne zawody filmowe podpisały swój manifest. On się nazywał Manifest Pracownic Filmu. Podpisało go wówczas 80 kobiet z RFN, oczywiście wyłączamy z tego NRD, i Berlina Zachodniego. Teraz sygnatariuszki tego manifestu żądały, uwaga, niczego innego jak parytetów. 50% środków na produkcję filmową, 50% oczywiście dla kobiet, 50% wszystkich miejsc pracy i w edukacji, 50% miejsc w gremiach i komisjach przyznających pieniądze na produkcję filmów oraz wsparcie finansowe dla dystrybutorów i kin, promujących filmy zrealizowane przez kobiety. Brzmi znajomo, prawda? 79 rok. W gruncie rzeczy ten film kobiecy był bardzo różny, proszę Państwa. Tam były różne tematy, się pojawiały bardzo różne strategie autorskie i perspektywy. Ale to, co von Trotta, to o czym powiedziałam Państwu na temat von Trotty i jej postrzegania filmu kobiecego, gdzieś tam się cały czas przewijało. Czyli wątki autobiograficzne, historie z życia codziennego, połączenie właśnie tej sfery prywatnej z polityczną, subiektywizacja narracji, to było bardzo charakterystyczne. Krytyka niemiecka odnosiła się bardzo sceptycznie do tych filmów i zazwyczaj zarzucała im zbytnią autorefleksyjność, jednostronność i nudę. Czyli jak mężczyźni robili film o mężczyznach, to było wszystko w porządku i wszystkich interesowało. Jak kobiety robiły film o kobietach, to już było nudne. I proszę Państwa, czas na to, żeby przejść do wielkich mężczyzn. Paradoksalnie Fassbindera, Herzoga i Wendersa. Pozwalam sobie ich ułożyć w porządku alfabetycznym. Rainer Werner Fassbinder, największy buntownik z całej trójki, co nie tylko widać było w jego filmach, ale też w stylu życia. Najbardziej taki kontestujący, najmocniej kontestujący, żyjący najbardziej ekstrawagancko, co zakończyło się tragiczną śmiercią w 1982 roku w wieku bodajże 37 lat. Fassbindera, ale w tym czasie, proszę Państwa, przez 16 lat realizował filmy, przez 16 lat zrobił 44 filmy. Ale to były 44 tytuły właściwie, ponieważ w tych filmach były też seriale telewizyjne, które miały tam po 5 czy po 10 odcinków. Fassbinder był takim twórcą, który wyszedł z teatru, miał swoje dwie takie grupy teatralne, zdawał do szkoły teatralnej, kilkakrotnie nie został przyjęty i po tych doświadczeniach teatralnych w 69 roku, jak już Państwu powiedziałam, nakręcił swój pierwszy film, taki hołd dla tego amerykańskiego kina gangsterskiego właśnie i to był film Miłość zimniejsza niż śmierć i potem jest taki tryptyk, potem jeszcze nastąpiły dwie kolejne części Bogowie zarazy i Amerykański żołnierz. W 70 roku nakręcił film Dzieciorób, w 72 Gorzkie łzy Petry von Kant, w 73 Strach zżerać duszę. Wspaniały, piękny i mądry film, który okazał się niespodzianie sukcesem frekwencyjnym i festiwalowym. Został dostrzeżony w Cannes, film poświęcony miłości takiej starszej Niemki do, kiedyś to się nazywało, do Gastarbeitera, czyli takiego mężczyzny, który, migranta, który przyjechał do Niemiec, żeby pracować. W tym filmie, proszę Państwa, Fassbinder dokonuje rzeczy niesamowitej, ponieważ posługując się takim melodramatycznym kiczem, opowiada o samotności, o cierpieniu, o potrzebie akceptacji, ale w zupełnie niekiczowaty i bardzo mądry sposób. Polecam Państwu gorąco ten film. W 76 roku Fassbinder kręci Chińską ruletkę, a w latach 78-81 tak zwaną trylogię RFN, w której jest okazuje się bardzo dużym krytykiem społeczeństwa niemieckiego, obyczajowości zachodnio-niemieckiej i do tej trylogii należą filmy Małżeństwo Marie Brown, Lola i Tęsknota Weroniki Foss, która zdobyła Złotego Niedźwiedzia w 80 roku. Ostatnim filmem reżysera jest film Karel z 82 roku. I Fassbinder był, proszę Państwa, autorem filmowym w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy był nie tylko reżyserem i nie tylko scenarzystą, występował przed kamerą w swoich filmach, był montażystą, był autorem zdjęć i producentem. I w całym swoim życiu i prywatnym, i zawodowym nie rozróżniał właściwie pomiędzy jednym i drugim. Znaczy te dwie sfery u niego idealnie się przekładały na siebie i jego filmy są też wyrazem tego rodzaju podejścia do medium filmowego. Nie tylko jego talentu, nie tylko jego geniuszu, jeżeli chodzi o wyczucie kina, ale również właśnie takiej specyficznej metody pracy. Miał oczywiście swój team aktorski, z którym najchętniej pracował podobno, jak to często bywa w przypadku geniuszy, był absolutnym tyranem na planie, którego wszyscy nienawidzili i kochali jednocześnie. Ten teatralny rodowód Fassbindera przekładał się też na stylistykę jego filmów, na sposób kadrowania, grę aktorską, inscenizację, która była taka bardzo charakterystyczna, właśnie powiedzielibyśmy teatralna i w jego filmach też było bardzo dużo antypsychologizmu i bardzo dużo antyrealizmu. Panowała taka pewna sztuczność, która przydawała tym filmom na tle całego kina, ówczesnego kina niemieckiego wyjątkowości. No i jednocześnie, tak jak Państwu powiedziałam, paradoksalnie fascynował się tym, co najbardziej filmowe, czyli kinem gatunków, głównie filmem gangsterskim i melodramatem. Fassbinder odkrywał w swoich filmach to, co właściwie interesowało najbardziej, mechanizmy władzy i przemocy psychologiczne, polityczne i społeczne. I właściwie każdy film Fassbindera, jakby go przeanalizować takim mechanizmom, czy krytyce, obnażaniu i krytyce takich mechanizmów jest poświęcony. Przytoczę Państwu na zakończenie tej części o Fassbinderze jego własne słowa. Fassbinder mówił tak: moje filmy bazują na idei, że rewolucja musi nastąpić nie na ekranie, lecz na zewnątrz, w świecie. Nigdy nie próbuję w swoich filmach odtworzyć rzeczywistości. Moją intencją jest odsłonić pewne mechanizmy tak, aby ludzie zrozumieli konieczność zmiany w ich własnej rzeczywistości. Zupełnie inny rodzaj osobowości, zupełnie inny styl filmowy reprezentował i reprezentuje nadal Werner Herzog, debiutujący w 67 roku, jak Państwu powiedziałam, Znakami życia. To taki film, który powstał na wyspie Kos, poświęcony tematyce wojennej jeszcze. Akcja jego dzieje się w ostatnich dniach wojny i Herzog obserwuje szaleństwo żołnierzy Wehrmachtów, którzy na tej wyspie greckiej, odcięci od świata, coraz bardziej tracą kontakt z rzeczywistością. I właściwie od tej wyspy zaczyna się wędrówka Herzoga po całym świecie. Kolejne jego filmy powstają w Afryce. W 1968 roku Latający lekarze z Afryki Wschodniej i dokument. I w latach 68-71 wspaniały film Fata Morgana. Na Wyspach Kanaryjskich w tym samym czasie, bo w roku 69 Herzog kręci film Kiedy karły były małe. W Ameryce Południowej z kolei, w Peru, Aguirre Gniew Boży, film z 72 roku, który dotarł do szerokiej publiczności w Niemczech i poza Niemcami, od którego zaczyna się taki okres w twórczości Herzoga, gdzie reżyser kręci filmy poświęcone szaleństwu, pokazuje różne oblicza szaleństwa i znalazł sobie do tego właśnie obnażania szaleństwa w człowieku świetne medium, ponieważ trafił na Klausa Kińskiego, aktora niemieckiego, który zanim nie zaczął pracować z Herzogiem, występował w filmach klasy B albo nawet klasy C, można powiedzieć, i Herzog dopiero zrobił z niego niekwestionowaną gwiazdę, przynajmniej tego nowego kina niemieckiego. I z Klausem Kińskim po Aguirre Gniew Boży powstaje w 1981 roku taki bardzo podobny w klimacie szaleństwa właśnie film, również w Ameryce Południowej, w Amazonii, film Fitzcarraldo. Takim człowieku, który zamarzył sobie, że wybuduje w dżungli amazońskiej gmach operowy i będzie tam wystawiał największe opery, był miłośnikiem opery. I ten film, proszę Państwa, został zrealizowany bez użycia trików, efektów specjalnych, makiet, niczego takiego nie było, a w scenie finałowej tego filmu odbywa się przeciągnięcie olbrzymiego, takiego ciężkiego, ważącego nie wiem, kilkanaście ton, kilkaset ton statku, który ekipa filmowa i zaangażowani do tego specjalnie Indianie pochodzący z tamtych okolic przeciągają przez górę. No, był taki zamysł i reżyserski, ale też tego bohatera. Tam trzeba było po prostu dostać się jakby na drugą stronę takiego łańcucha górskiego, żeby móc wybudować tę operę. I Herzog nie dość, że tym szaleństwem obdarzył swojego bohatera, to jeszcze sam uległ temu szaleństwu, bo rzeczywiście to zrobił. No, niestety zdarzył się na planie wypadek śmiertelny. Jeden z tych mężczyzn, którzy tam pracowali, z któregoś z plemion, zginął podczas przeciągania tego statku na drugą stronę. Można powiedzieć, że tak jak Państwu wspomniałam wcześniej, że sam reżyser uległ szaleństwu i doprowadził właściwie realizację tego filmu jakiegoś granic możliwości. To się stało bardziej niż realizacją filmu filmowym ekscesem. Jak się ogląda film dokumentalny z realizacji tego filmu, to bardzo wyraźnie widać. Natomiast sam film oczywiście jest genialny i też Państwu go gorąco polecam. Innymi filmami, które powstały z Kińskim, był Nosferatu Wampir z 1978 roku. To taki hołd złożony niemieckiemu ekspresjonizmowi i oczywiście uwielbianej przez Herzoga Lotte Eisner, niemieckiej teoretyczce, historyczce kina, i Wojcek, kolejny film z 1979 roku. W połowie lat 70. kręci jednak Fassbinder jeszcze trzy inne filmy. W 1974 roku Zagadkę Kaspara Hausera i w 76 dwa filmy, Szklane serce, przepraszam, i Stroszek. I w tych filmach pokazuje innych bohaterów, nie bohaterów szalonych, którzy próbują zrealizować swoją ideę fix, są kompletnie nieprzystosowani właśnie poprzez swoje szaleństwo, tylko pokazuje taki typ bohatera wycofanego zupełnie ze społeczeństwa. Również samotnego, ale cierpiącego na brak zrozumienia i właśnie odrzucenie takiego bohatera outsidera. I w Zagadce Kaspara Hausera i w Stroszku tę postać ucieleśnia Bruno S., taki naturszczyk, którego Herzog spotkał gdzieś podczas jednej ze swoich podróży po Niemczech, tym razem zdaje się, że w Berlinie Zachodnim na jakimś podwórku, i z tego podwórka prosto trafił właśnie Bruno S. na plan filmowy do do Hercoga. I te oba filmy, i Zagadka Kaspara Hausera, i Stroszek, żyją właśnie wspaniałym człowieczeństwem i wspaniałą, choć nieświadomą, jak sądzę, kreacją tych ról przez Bruno S. W filmach Hercoga, proszę Państwa, oprócz tych specyficznych bohaterów, bardzo istotną rolę odgrywa przyroda, którą człowiek stara się poskromić, czuje, że musi poskromić, a której zawsze w końcu ulega. To, co było związane oczywiście też z tymi egzotycznymi krainami i miejscami, w których realizował swoje filmy Hercog. Cała przyroda pojawiająca się sprawia w związku z tym bardzo niecodzienne wrażenie. I wspominam o ekspresjonizmie, o Lotte Eisner, którą uwielbiał Hercog, ale należy też wspomnieć o takich romantycznych korzeniach twórczości Hercoga. Chodzi oczywiście o romantyzm niemiecki, które są widoczne i w fabułach jego filmów, ale również w kreowaniu obrazów, w kompozycji kadru, takie odniesienia do malarstwa niemieckiego romantycznego. To bardzo częste w jego, w jego filmach jest widoczne. I proszę Państwa, ostatni z reżyserów, Wim Wenders, debiutował w 1966 roku krótkim metrażem, w 1975 długim metrażem, to film Lato w mieście. W 1969 roku, czyli pomiędzy tymi filmami, został aresztowany w Berlinie. Był wtedy członkiem komuny. Realizował taki film krótkometrażowy pod tytułem Film policyjny. O policji, która interweniowała podczas demonstracji ówcześnie w Berlinie i protestów studenckich, i on za podobno pobicie policjanta otrzymał półroczny wyrok więzienia w zawieszeniu, nigdy do tego więzienia na szczęście nie poszedł. W 1973 roku realizuje swój pierwszy, można powiedzieć dojrzały już film, Alicja w miastach. I to jest taki film, który rozpoczyna u niego wątek drogi. W filmach Wendersa ten motyw drogi będzie się bardzo często pojawiał. Kino drogi jako konwencja, będzie bardzo chętnie będzie z niej korzystał Wenders i przy okazji będzie bardzo często opowiadał o inicjacji swoich bohaterów. No bo jak bohater wyrusza w drogę, to on nie wyrusza tylko w drogę przecież po to, żeby przekraczać kolejne krainy geograficzne, czy przemierzać kolejne krainy geograficzne, ale po to, żeby przemierzać i przekraczać również, przemierzać siebie i przekraczać swoje własne ograniczenia. I o tym filmy Wendersa będą opowiadać. W 1975 roku też właśnie na podobnym pomyśle zrealizował film pod tytułem Fałszywy ruch. W 1976 film Z biegiem czasu, film uznawany już dziś za kultowy, który jest znowu kolejnym hołdem, dzisiaj już mamy tyle do czynienia z tymi hołdami, takim hołdem w kierunku, czy ukłonem w kierunku kina jako medium, takiego kina w starym wydaniu, ponieważ film opowiada o kinooperatorze, który podróżuje swoim wielkim samochodem, w którym ma taką aparaturę kinową i jeździ po prowincjonalnych miasteczkach niemieckich od kina do kina, naprawia albo czasem wyświetla filmy, taki film retro i absolutnie kinofilski. W 1977 roku powstaje film Amerykański przyjaciel i w 1981 film Stan rzeczy, do którego jeszcze za moment powrócę. Tak jak powiedziałam, u Wendersa pojawiają się te motywy drogi, ale również emanuje z tych filmów takie pragnienie wolności przy jednoczesnej chęci odnalezienia siebie. Mowa jest często o konfliktach generacyjnych, również o konfliktach płci. W kinie Wendersa mężczyźni i kobiety nie mówią tym samym językiem, nie ma szans na porozumienie, ale z bardzo dużym wyczuciem i subtelnością Wenders o tych konfliktach płci opowiada i pojawia się paradoksalnie miłość i nienawiść do amerykańskiej kultury, którą Wenders z jednej strony podziwiał, a z drugiej strony bardzo się od niej odżegnywał. Jeżeli chodzi o stronę formalną filmów Wendersa, to jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć, bardzo istotna w jego twórczości. Wenders posługuje się zazwyczaj do dziś właściwie, a w tym okresie nowego kina niemieckiego w 100%, stosuje zazwyczaj powolną narrację, długie ujęcia. Te filmy wydają się takie wydłużone, jest wielu widzów, którzy mówią wprost, że nudzą się na jego filmach i on na poczuciu, na doświadczeniu tej nudy buduje jednak pewne znaczenia. To widać właśnie w filmie Z biegiem czasu. W ogóle poczucie czasu, również upływ czasu u Wendersa odgrywają bardzo istotną rolę i tak jest właściwie w jego twórczości do dziś. I bardzo istotna rzecz, to już ostatnia, która pojawia się w twórczości Wima Wendersa, chęć z jednej strony, taka chęć przypisana reżyserowi filmowemu, ale też fotografowi, zbliżenia się do rzeczywistości, pochwycenia natury rzeczywistości przy jednoczesnej świadomości absolutnej niemożności zrobienia tego, czyli daremności takiego wysiłku. Czyli z jednej strony chcemy zbliżyć się, pochwycić rzeczywistość, z drugiej strony posługując się medium filmu czy fotografii absolutnie nie możemy tego zaszczytu w cudzysłowie dostąpić. No i proszę Państwa, jesteśmy właściwie u schyłku epoki, u schyłku fali. Chciałam Państwu powiedzieć tylko jedną rzecz, właśnie zamykając ten temat i później przejdę już do kilku dosłownie spraw związanych z Blaszanym Memmenkiem, żeby Państwa nastroić na ten film, a później mam nadzieję, że spotkamy się na dyskusji. Proszę Państwa, trzy ostatnie filmy nowego kina niemieckiego. Tęsknota Weroniki Fosfa z Bindera, Stan rzeczy Wendersa i Fitzcarraldo Herzoga, to filmy z tego samego mniej więcej okresu. To są filmy, które są i symbolicznym, i faktycznym zakończeniem tego nurtu. No faktycznym, bo pojawiają się właśnie w takim, a nie innym momencie w historii. A symbolicznym dlatego, że one bardzo odchodzą od manifestu, od tych idei, pomysłów, które były wpisane w manifest oberhauseński. Odchodzą od skromności, odchodzą od tego takiego jeszcze krótkometrażowego, czyli jeżeli chodzi o film, o świat i rzeczywistość filmową, widzenia świata. Są to wszystko filmy, które są zrealizowane z olbrzymim rozmachem, szczególnie oczywiście w przypadku Fitzcarraldo to miało miejsce, które podejmują taki wątek autotematyzmu, są autorefleksyjne, ponieważ film Fassbindera opowiada o, czyli Weronika Foss opowiada o zmierzchu pewnej epoki w historii kina, czyli końcu kina Republiki Weimarskiej, tam jest też taka symboliczna śmierć, nie tylko symboliczna, ale też faktyczna śmierć aktorki właśnie tego kina. Film Stan rzeczy Wendersa opowiada o próbie pracy nad remake'iem filmu science fiction, który absolutnie się nie udaje. Tam są pokazane problemy na planie filmowym. Ten film, jakby to przedsięwzięcie kończy się fiaskiem i wniosek z tego jest taki, nie możemy zrealizować takiego filmu, jaki byśmy chcieli. No a Fitzcarraldo, jak już Państwu powiedziałam, bada, czy Herzog w tym filmie bada w pewnym sensie granice samego medium filmowego, prawda? Odważając się na taki właśnie eksces, o jakim Państwu opowiadałam. I te wszystkie te filmy zawierają w pewnym sensie taką pesymistyczną wizję, jakieś przekonanie o niemożności właśnie pewnych przedsięwzięć pod względem zarówno historycznym, artystycznym, jak i materialnym. I jeśli nie są obrazem klęski, proszę Państwa, to w pewnym sensie są obrazem porażki, a na pewno już wyrażają zmęczenie. Jak się obejrzy te filmy, to ja myślę, że to zmęczenie jest bardzo widoczne. Teraz należałoby zapytać, czy zmęczenie dotyczy reżyserów. Herzoga po Fitzcarraldo pewnie tak. Fassbindera na pewno. Że on, jak Państwu powiedziałam, wypalił się w wieku 37 lat umarł. Na Wendersa może też, ale na pewno to zmęczenie widoczne jest u wszystkich bohaterów filmów, o których Państwu tych filmów trzech, o których Państwu powiedziałam. I Blaszany Bębenek, proszę Państwa, to taki mocny akcent na zakończenie, to właściwie kolejny film, czwarty tego czwartego reżysera z Wielkiej Czwórki, mocny akcent na zakończenie nurtu. Trochę niespodziewany. Film został zrealizowany w 1978 roku, tu Państwo widzą. Autorem scenariusza, współautorem był Francuz Jean-Claude Carrière na podstawie powieści Günthera Grassa z 1959 roku. I to jest taki film, który był absolutnie najbardziej spektakularnym sukcesem nowego kina niemieckiego, ale w ogóle jednym z największych sukcesów kina niemieckiego do dziś. I też został zrealizowany właśnie przez ten swój rozmach, właśnie przez to, że był adaptacją literacką i że pojawiają się w nim gwiazdy kina niemieckiego, zresztą nie tylko niemieckiego, bo polskiego również, też był zaprzeczeniem idei oberhauseńskiej. Zarzucano temu filmowi, nie podobało się bardzo to, że ten film był taki popularny na arenie międzynarodowej. Tutaj widzą Państwo Folklora Schlöndorfa ze Złotą Palmą, no i oczywiście z Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie podobało się to w Niemczech, nie wiadomo dlaczego. I krytykowano ten film za co? No oczywiście, proszę Państwa, za to, że był niezgodny z książką, prawda? To jest ten zarzut taki, który się często pojawia, a w tych czasach się pojawiał jeszcze częściej niż dziś. Otóż, proszę Państwa, film rzeczywiście nie jest tak do końca zgodny z książką, ale Günter Grass, z którym Schlöndorf się spotkał, tutaj, o przepraszam bardzo, to nie ten, tutaj mają Państwo, tu reżyser, pisarz, z którym Volker Schlöndorf się spotkał na wczesnym etapie realizacji filmu, był osobą, która towarzyszyła produkcji właściwie od pierwszego do ostatniego dnia. Pojawiał się na planie, służył radą, służył, bardzo często wspierał Schlöndorfa, którego realizacja filmu niejednokrotnie przerastała. I to właściwie Günter Grass ostatecznie namówił reżysera do tego, żeby zrobił ten film, ponieważ Schlöndorf był przekonany, że nie uda mu się zrobić tego filmu, że nie podoła. Za ten film brali się, proszę Państwa, Fellini i Wajda. Mieli takie zamiary co do ekranizacji. No i w końcu producent Franz Zeitz przyszedł do Schlöndorfa, miał już od jakiegoś czasu prawa do ekranizacji, powiedział, że jego sobie wybiera właśnie na reżysera, który miałby zrealizować właśnie ten wielki, tę wielką powieść niemiecką. No i Günter Grass, jak o tym usłyszał o tych wątpliwościach Schlöndorfa, powiedział, słuchaj, jedź do Gdańska, jak pojedziesz do Gdańska, to zmienisz zdanie. I tutaj w tym liście, on jest po niemiecku niestety, Schlöndorf dziękuje Grassowi za to, że widzą Państwo datę, 78 rok, dziękuję za to, że namówił go do realizacji tego filmu i ma nadzieję, że będzie im się współpraca dalej dobrze układała. Proszę Państwa, ten film nie powstałby w takiej formie, w jakiej powstał, gdyby nie odtwórca głównej roli. Tutaj mamy Oscara w dwóch jakby wcieleniach. Oscar Dobosz i Oskar żołnierz Wehrmachtu, to są fotosy, to znaczy kadry z filmu. I skąd w ogóle blaszany bębenek, skąd bębenek i skąd Dobosz? Otóż w roku 1919 Adolf Hitler, zanim wpadł na to, że mogą go nazywać Führerem, nazywał się sam Doboszem właśnie, bębniącym. I Schlöndorf mówi o tym w jednym z wywiadów, że była to taka chęć odniesienia się do tej sytuacji. Również oczywiście powstała najpierw w głowie Grassa, który napisał tę całą historię. I ta adaptacja jest paradoksalna, ponieważ Schlöndorf robi z jednej strony, jest bardzo wierny tej powieści, ponieważ zachowuje chronologię, zachowuje wszystkie wydarzenia z życia Oscara, te, które przynajmniej dzieją się przed wojną i do końca wojny, ale decyduje się również na pewne zmiany autorskie, na reinterpretację. Otóż Grass wymyślił tę postać, ja Państwu postanowiłam o tym powiedzieć przed filmem, żeby Państwo się może trochę inaczej oglądało, bo o tym filmie się z reguły tak nie mówi, z tego przynajmniej co sobie przypominam. Grass wymyślił sobie tę postać tak, że to będzie przedstawiciel tego pokolenia wojennego, prawda, żyjącego w latach 30., 40., a potem w 50., takiego pokolenia zupełnie antypolitycznego, niechcącego nie mieć nic wspólnego z polityką, po wojnie i tak dalej. Tymczasem Schlöndorf, dziecko w pewnym sensie rewolty 68. roku, mówiłam Państwu o tych jego buntowniczych korzeniach, postanowił włożyć w postać Oscara elementy takiego protestu właśnie studenckiego, studenckiej rewolty 68 roku i w postaci Oscara zawrzeć tę ideę. I teraz z tego skrzyżowania postaci, która jest zakorzeniona właśnie literacko w latach 30. i 40. z postacią, która wykracza poza prototyp literacki, czyli taką postać buntownika, terrorysty może nawet, prototypu jakiegoś takiego terrorysty z frakcji Czerwonej Armii, wynika atrakcyjność tej postaci. Ludwik Marcuse, proszę Państwa, taki niemiecki filozof i pisarz, powiedział o tym tak. Powodem, dla którego film stał się międzynarodowym hitem, jest postać Oscara właśnie. Jest on bohaterem na wskroś współczesnym, wówczas, a umieszczonym w epoce nazistowskiej. Film rozgrywa się niejako na dwóch płaszczyznach równocześnie i na tym polega atrakcyjność. To jest to, czego zabrakło powieści, to znaczy zabrakło, czego nie ma w powieści Grassa, co kongenialnie właściwie Schlöndorff wykorzystał i włożył właśnie do tego filmu. I proszę Państwa, tutaj mamy właśnie te dwa pokolenia, dwie epoki, lata 30-40, pokolenie wojny i tutaj już nieco inny obraz. No, jestem ciekawa, czy Państwo te cechy bohatera również wychwycą w filmie. Tutaj Schlöndorff z David Bennett, tak się nazywał odtwórca roli Oscara, dziś aktor, profesjonalny aktor filmowy i teatralny, w 2007 roku nakręcił ze Schlöndorffem film Ulcan, coś ze światłem. Zapomniane światło, tak, film z 2007 roku, w tle Daniel Olbryski. Tutaj w świetnej komitywie, cała trójka, David Bennett, Günter Grass i Volker Schlöndorff. Volker Schlöndorff opowiadał, że podczas 16 tygodni pracy przy filmie na planie nawiązała się bardzo intymna, rodzicielska niemal więź z tym młodym aktorem. A to był, nawiasem mówiąc, syn aktora profesjonalnego, który pojawia się w Blaszanym Bębenku, taka rola drugoplanowa. Tutaj Państwo zobaczą mężczyzna o nazwisku Gref. To był Heinz Bennett, ojciec Dawida Bennetta. I proszę Państwa, malunek z okresu pracy nad filmem. David Bennett był przekonany o tym, że to on się tak utożsamił z tą rolą i z tą postacią, że był przekonany, że to on był prototypem tej postaci. I jak Günter Grass pojawił się kiedyś na planie, to mały Oscar instruował Güntera Grassa, jak powinien przepisać tę postać w scenariuszu, bo jednak to nie jest do końca tak, jak oni wszyscy myślą, bo on, Oscar, czyli Dawid, czuje inaczej. Tak był przekonany do tego stopnia, że on był prototypem postaci. Nie wiedział o tym na początku, że ta postać została wymyślona przez Grassa. I tutaj, proszę Państwa, jako ciekawostka, Marek Walczewski, który również pojawia się w filmie Schlöndorffa, napisał zupełnie ujmujący list w roku, gdzieś to tu mamy, 12 stycznia 1979 roku z własnym rysunkiem, w którym dziękuję za wspaniałą współpracę. Nie wiem, czy Państwo to widzą, pewnie z pierwszych rzędów bardziej niż z ostatnich. I życzę Schlöndorffowi wszystkiego dobrego w nowym roku 79. Tutaj to mamy i na kolejne, nie, do roku 2100. Tak jest. Takie mamy życzenia. Proszę Państwa, zostawiam Państwa z fenomenalnym Davidem Bennettem, z bardzo ciekawym pomysłem adaptacyjnym Volkera Schlöndorffa na to, jak zmierzyć się z wielką powieścią Güntera Grassa. No i potem zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo.